Inspiracje Sidorowicza.
Dzień dobry, w sobotę Wojciech Sidorowicz i to już ósme domowe inspiracje Sidorowicza. Teraz mam tę przyjemność, że swojego gościa widzę, natomiast moi słuchacze będą się musieli tylko zachwycić głosem, wyjątkowym głosem mojego rozmówcy, którym jest Robert Makłowicz, ikona kulinarna Polski. Dobrze mogę tak powiedzieć, prawda? Dzień dobry panu.
No trochę się rumienię, ale jak pan bardzo chce, bo mówię o tym słówku ikona, ja wiem, no może, no bardzo mi miło w każdym razie.
No ale chyba nie da się ukryć, że jednak jak się myśli o kulinariach w tym momencie, to Robert Makłowicz jest jedną z pierwszych postaci. Chyba gdzieś tam daleko, daleko jest Magda Gessler, chociaż to nie wiem, czy pan takie porównanie by zniósł do Magdy Gessler.
No, ja w ogóle tego nie pozycjonuję. Po prostu robię to, co lubię i tyle.
Pierwsze moje pytanie do pana. Jak się pan czuje teraz w tych niecodziennych czasach, które nas zastały?
No, fizycznie czuję się wybornie. Natomiast psychicznie oczywiście dziwnie. Po pierwsze, to pierwsza epidemia, jaką w życiu przebywam w skali globalnej. Pandemia właściwie. Nigdy niczego takiego nie doświadczyłem. Nam się wydaje, że świat będzie trwał w niezmienionej postaci, a tu okazuje się, że bierze się coś, czego się nikt, nagle zdarza się coś, czego się nikt nie spodziewał i wszystko wygląda inaczej. To tylko jakby przypomina nam o kruchości tego wszystkiego, co wokół. No bo przecież 3 tygodnie temu, gdyby ktoś nam jeszcze powiedział, że nie będziemy mogli wychodzić z domu przez miesiąc, popukalibyśmy się w czoło, gdyby nam ktoś powiedział, że nie będziemy mogli spędzać czasu w galeriach handlowych, jeździć za granicę i robić tysiące innych rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Wzruszylibyśmy lekceważąco ramionami, a jednak to się dzieje i nikt nie wie, jak to będzie dalej wyglądało.
No ja tak naprawdę 2 tygodnie temu jeszcze bym w ogóle nie pomyślał, jak będzie chociażby moja praca wyglądała, a teraz się okazuje, że nawet radio w dużej części jest robione zdalnie. No i także jak wszystkie inne media.
To prawda, ja też zdalnie tutaj coś działam. Siedzimy od paru dni i produkujemy filmiki. Zainaugurowałem kanał na YouTubie. Miałem to zrobić inaczej, bo planowałem kontynuację mojej serii, no, znanej od lat w dość podobnej formie, czyli chciałem po prostu jeździć po świecie i go pokazywać. Byliśmy już dogadani, mieliśmy jechać do mnie, do Dalmacji, bo jestem tak w rozkroku pomiędzy Polską a Chorwacją, no ale nigdzie nie pojadę na razie. Więc siedzę w domu i czytam fragmenty książki, komentuję historię i gotuję.
Uruchomił pan właśnie kanał na YouTubie i teraz pytanie jest takie, czy uruchomił go pan właśnie ze względu na tą pandemię, którą mamy, czy to był już pomysł, chyba wcześniej kiełkował?
No tak, jak wcześniej wspominałem, to był pomysł, który miał ruszyć zaraz po świętach Wielkiej Nocy. I miały się tam znaleźć filmiki wyjazdowe. No ale sytuacja się zmieniła, jak wiemy, więc projekt przyspieszył i mamy filmiki z kwarantanny.
A trudno panu usiedzieć w domu?
Wie pan, to może być groźne. Z tego powodu, że przytyję strasznie wszyscy tutaj w domu, no bo bez przerwy coś jemy. Akurat z drugiej strony to bardzo gospodarskie, bo robię przegląd przepaścistej spiżarki i dużej zamrażarki. W związku z tym wiele rzeczy właśnie w ten sposób wykorzystuję. No tylko, że my jemy bez przerwy, zwłaszcza, że kręcimy filmiki na zapas, czyli będzie ich, no czyli robimy 3-4 gotowania dziennie, no przecież nie można tego wyrzucić, więc jemy to. To jest naprawdę bardzo ciężka praca, choć oczywiście wiem, że praca górnika jest cięższa na przodku.
No trudno też porównywać, no ale jednak no właśnie zastanawiałem się, ja bym nie dał chyba rady tyle. Mam nadzieję, że pan ma dużo domowników w tym momencie, którzy panu pomagają w tym.
Jest nas czwórka.
Czyli na
w porywach piątki.
Czyli jeden obiad tak. Na osobę po prostu przysługuje.
No klasyczna porcja na cztery osoby. Tak najczęściej są sformatowane przepisy. Na cztery osoby.
Panie Robercie, wczoraj miałem okazję przyjemność rozmawiać z Arturem Andrusem, który poprosił mnie, żebym zapytał pana o to, czy podgrzewał pan kiedyś tatar. To wynikło z naszej rozmowy, że pan Andrus robi wszystko, co da się tylko podgrzewać, ale wymienił również tatar w tym temacie, co mnie akurat zastanowiło, że jak można podgrzać tatar. No i właśnie pytanie do pana jest od pana Andrusa, czy pan kiedyś podgrzewał tatara?
No tak, tylko że wtedy tatar przestaje być tatarem i zamienia się w bewsztyk. No tak, no pewnie jak zostaje mielona wołowina, nawet doprawiona, no pod warunkiem, że nie ma w niej sardynek, to można uformować hambuksy i je szybciutko usmażyć, cak, cak. Tak, zdarzało mi się.
Ale tutaj w takiej formie, że jajko...
Nie, no to już się nie podaje tego jako tatara przecież. No. Podgrzany tatar przestaje być tatarem.
To tutaj muszę panu Arturowi odpowiedzieć, żeby nie podgrzewał tatara, bo nie, jak, nie. Bardzo, jak bardzo lubi. Chciałbym pana zapytać jeszcze o...
Podobno nie wolno jeść za dużo mięsa w kwarantannie.
A dlaczego?
No dlatego, że tak stwierdzili naukowcy, że powinniśmy jeść dużo jarzyn przede wszystkim. No pewnie dlatego, żeby z nas się baniaki nie zrobiły.
A mięso rybne też do tego się zalicza?
No chyba nie, ale nie mówił pan o tatarze z ryby, jak rozumiem.
Nie, o tatarze nie, ale tu ja pytam o siebie, bo ja mięsa nie jem. Jem mięso ryb, no, tylko, takiego mięsa nie rybnego.
Czyli jest, no pod warunkiem, że pan nie będzie jadł pangi, to wszystko okej. Okay, no.
To tu warto zapamiętać. A co z pangą jest, nie tak?
Panga jest trująca, jest hodowana na przemysłową skalę w Wietnamie. Brzydziutka ryba. Nie należy jeść pangi.
Ale jak teraz właśnie wpisałem panga w Google, to wychodzi mnóstwo przepisów. Zdrowa kuchnia, pieczona panga z batatem, panga na ostro, panga, no, ryba, którą powinieneś omijać. To akurat Onet podaje.
O właśnie, no właśnie. Nie, panga nie jest zdrowa, nie była i nie będzie prawdopodobnie. Ludzie ją jedzą, dlatego że ona nie przypomina w smaku ryby. No ale to po co jeść coś, co jest rybą, a jest nierybne? To się kompletnie mija z celem.
To dobrze wiedzieć, dobrze zapamiętać, bo ja też kiedyś gdzieś spotkałem właśnie z pangą, ale chyba to był jeszcze etap, kiedy niezbyt przepadałem za rybami, więc może też dlatego...
Ale no jeśli pan się z nią spotkał tylko w tramwaju na przykład, to bezpiecznie. Gorzej się z nią spotkać na talerzu.
To nie będę próbował zgodnie z pana zaleceniem. A właśnie, a co pan gotuje w takim razie w tym momencie w domu, biorąc pod uwagę te zalecenia naukowców, żeby niekoniecznie jeść dużo mięsa w czasie epidemii?
Ja nie biorę dosłownie zaleceń naukowców, żadnych zresztą, ale gotuję. Zasadnicze składniki pochodzą ze spiżarki albo z zamrażarki. No więc pokazywałem, dzisiaj będzie premiera filmiku, co zrobić z puszki kukurydzy. Kukurydza w puszce jest zmorą sałatek w naszym kraju i w ogóle zmorą, bo jest tak traktowana jako wypełniacz. No, na pizzę się nawet sypie o zgrozo, o sapristi kukurydzę w puszce, a ja pokazałem, jak zrobić takie tajskie placuszki z kukurydzą w puszce i do tego z puszki, znaczy, bo to już w tej potrawie puszki nie ma, jest tylko jej zawartość, i jak do tego zrobić samemu sos słodko-kwaśno-pikantny, taki, który można kupić w każdym niemal supermarkecie, no ale lepiej teraz nie wychodzić, a wystarczy mieć w domu ocet ryżowy, cukier, trochę soli, trochę czosnku i parę papryczek chili i robi się taki sos samemu.
Czyli kukurydza konserwowa staje się głównym elementem dania.
Tak, bo to są placuszki. Tam jest tylko pasta curry czerwona, trochę wody, trochę mąki i kukurydza z puszki. To się smaży i podaję z tym domowym sosem. To jest naprawdę ekstra, arcytajska rzecz. Dzisiaj będę robił zapiekankę taką szwedzką na bazie puszeczki z anchoa helskim. Ziemniaki i jedna puszeczka anchoa helskiego, które tak naprawdę anchoa nie jest, bo anchoa to sardele, a anchoa helskie, anchoa w cudzysłowie, to szprotki korzennie marynowane i na bazie tego robi się naprawdę ekstra zapiekankę.
Zastanawiam się, jak to jest mieć właśnie taką spiżarnię w domu. Ja nauczyłem się właśnie zbierać różne rzeczy, które można wykorzystać w takim gotowaniu. Nie kupować tylko na bieżąco, ale również mieć po prostu w domu. Ale jednak taka duża spiżarnia to tylko z moją babcią mi się kojarzy. Ale ona miała wyjątkową spiżarnię, bo to była spiżarnia, która garaż samochodowy, który był niepotrzebnie zbudowany w domu, został przerobiony właśnie na taką spiżarnię domową. I tam mnóstwo słoików, mnóstwo właśnie takich rzeczy wekowanych, jedzenie, no coś cudownego.
Rozumiem, że garaż samochodowy był niepotrzebnie zbudowany, bo nikt nie miał prawa jazdy.
Dziadek ma prawo jazdy, tak, ale zbudowali jeszcze drugi garaż samochodowy. To niepotrzebnie były dwa, bo okazało się, że i tak tylko jeden samochód będzie. A to był właśnie taki garaż, który był połączony jednocześnie z kuchnią. Taka stara, niska kuchnia, ogromna, i od razu się wchodziło do tego garażu, czyli w efekcie wchodziło się właśnie do tej spiżarni.
To ja aż tak fajnie nie mam. Mam tylko fragment kuchni z drzwiami dawnej służbówki przerobiony na spiżarnię.
Rozstał się pan, to tak chciałbym zapytać jeszcze, z jakiś czas temu właśnie z TVP.
No to już lata temu.
Tak, to już lata temu. I właśnie też ostatnio mieliśmy okazję pana oglądać na Food Network. I tutaj tak. Również może pan powiedzieć, co się stało, coś zdradzić, dlaczego już pana nie zobaczymy też w tej telewizji?
Wie pan, no nic się nie stało. Nie mieli dla mnie żadnej nowej propozycji. Mhm. Więc postanowiłem sam się tym zająć i sam stworzyć kanał. Nic się nie stało, jeśli pan oczekuje, że opowiem panu o jakimś pikantnym skandaliku, który nastąpił, to nic takiego nie miało miejsca. Po prostu powiedzieli mi, że w tej chwili na razie mi bardzo dziękują.
Bo zastanawiam się
będzie,
po prostu...
Co będzie potem, zobaczymy. No ale to ja... Sam postanowiłem decydować o tym, co będzie potem, stąd YouTube.
Pomysł na program. Czyli uważam, że to jest bardzo dobry krok, bo teraz wszystko przechodzi tak naprawdę do internetu i wydaje mi się, że dużo łatwiej jest dotrzeć do wielu twórców, do wielu postaci, które niegdyś również były w telewizji. Mnie jest osobiście łatwiej, bo ja telewizji sam przyznam, że nie oglądam prawie w ogóle, ale zastanawiam się po prostu, jak to się dzieje, że właśnie, tak jak pana nazwałem ikoną na początku, ikona traci miejsce no właśnie w tych głównych mediach, że nagle przestaje takie miejsce być dla osoby, która była tak chętnie oglądana jak pan.
No ja niestety na to pytanie panu nie odpowiem. W wypadku telewizji publicznej no chodziło o politykę. No bo to już nie jest telewizja publiczna, to jest tylko telewizja dla wyznawców.
I właśnie żałuje pan tej telewizji publicznej?
Wie pan, no ja żałuję w ogóle, że nie ma czegoś takiego jak telewizja publiczna. Słowo publiczna oznacza wspólna. Wspólna, czyli taka, która gromadzi różnych ludzi, dla różnych ludzi, którzy tę telewizję oglądają. Ona nigdy nie była w pełnym tego słowa znaczeniu publiczna, bo zawsze politycy mniej lub bardziej decydowali o tym, co tam się dzieje, ale też nigdy nie była aż tak wyraźnie sformatowana na jeden przekaz, jak w tej chwili. W tej chwili ona wyklucza po prostu ze swojego grona wszystkich tych, którzy nie są w tym nurcie, który tam dominuje, jeden tylko. No więc publiczna nie jest w tym rozumieniu słowa. Słowa publiczna, no nie będę tutaj specjalnie oryginalny, jeśli powiem, że takie BBC by mi się marzyło. Natomiast w wypadku kanału Food Network, wie pan, no to jak mówię, no pewnie chodziło o jakiś budżet, który tym razem był taki, a nie inny. Nikt mnie z tej telewizji nie wyrzucił, tak jak niektóre nagłówki plotkarskich portali sugerowały, tylko po prostu powiedziano mi, że na razie wstrzymujemy kręcenie tych programów. No, no więc, ponieważ ja nie mogę sobie wstrzymać życia, więc zacząłem sam to robić. No i tyle.
Obejrzałem kilka właśnie pana filmików i jak pan czyta książki, powiem panu, że jestem zachwycony tym, biorąc pod uwagę, znaczy bardzo cieszę się, że pan również sięgnął po taką formę, czyli czytania, biorąc pod uwagę to, jakim głosem pan dysponuje. Ja jestem osobą, która zwraca uwagę właśnie na barwę głosu i od zawsze pana słuchało mi się pana fenomenalnie i teraz, jak pan jeszcze czyta, no, to jest coś zjawiskowego.
No bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że nie jest to specjalnie nudne. Ostatnia rzecz, jaką chciałbym, żeby się wydarzyła, to, że ktoś powie, że stary dziad siedzi i czyta. No ja wiem, że to brzmi może mało zachęcająco, no ale taki mamy czas, że trzeba siedzieć w domu, więc chodzi o to, by coś mieć do powiedzenia.
No każdy robi właśnie to, co też potrafi, to, co też może w danej sytuacji.
No wie pan, aktywność, przepraszam, że wejdę panu słowo, aktywność internetowa różnych ludzi, tak zwanych celebrytów, którzy przecież na co dzień przyzwyczajeni są do kontaktu z wielbicielami, no jest w tej chwili często przerażająca. Oni już nie wiedzą, co mają wrzucać do tej sieci i wrzucają jakieś absolutnie przerażające rzeczy, fragmenty swojej toalety. To jest, no ja wiem, że w takim świecie żyjemy, ale to nie jest mój świat mimo wszystko.
Czyli u pana pańskiej toalety nie zobaczymy, ale bylebyśmy zobaczyli pana spiżarnię właśnie.
Ale co, przepraszam, mam sfilmować, tak się golę, no to jest jakiś absurd. No.
Ale tutaj no, ciężko jest to właśnie usprawiedliwić, ale jednak, ale ludzie to lubią. To jest właśnie problem, że ludzie to lubią. Chcą zobaczyć właśnie, jak wygląda toaleta czy golenie się celebryty.
No ale, przepraszam, czy to inaczej wygląda? No ale ludzie lubią, wie pan, no pewnie lubiliby jeszcze bardziej intymne szczegóły. No to znaczy, że mamy to wrzucać, że mamy zrobić konkurs na transmisję z defekacji, no wie pan, no pewnie to by miało największe zasięgi, no tylko czy nie o to wchodzi, na miły Bóg.
No to prawda, tak samo właśnie jak z tymi nagłówkami z tym Food Network, to jeszcze właśnie kończąc ten temat telewizyjny, niestety uległ pan pewnie temu, że nagłówek Makłowicz wyrzucony z kolejnej telewizji kliknie się niestety dużo bardziej niż jakby uwzględniona była od razu prawda w tym temacie.
No tak, no tak, no taki świat, co zrobić.
Wróćmy.
Można się obrażać.
No, miejmy nadzieję, że pan wróci. Wróćmy w takim razie także do gotowania. Chciałbym pana zapytać o to, czy jest potrawa, której pan nie potrafi ugotować, o której pan się wzdryga, jak myślisz o niej, żeby ją gotować, bo jest na tyle trudna.
Wie pan co, ja nie piekę. Pieczenie, nie piekę ciast, nie robię tortów. To jest rzecz wymagająca aptekarskiej skrupulatności, wymagająca odważania, odmierzania, przestrzegania niezwykle precyzyjnego czasów, miar i wag, a to nie jest mój temperament. To nie jest coś, co by mnie absorbowało i fascynowało, więc tego nie robię.
Cierpliwość, tak? Mówi pan o cierpliwości właśnie też.
Nie, to jest inna forma wyrazu, no bo to taka aktywność cukiernicza wymaga pedantyczności, skrupulatności i takiego właśnie podejścia do życia, a ja jestem improwizujący i spontaniczny, więc tego nie robię. Znaczy nie powiem panu, czy bym nie potrafił zrobić, nie wiem, tortu a la Esterhazy. No być może bym potrafił, musiałbym, tylko wie pan, tam trzeba dokładnie czytać przepis i trzeba wszystko niezwykle precyzyjnie odmierzać. No więc Więc pewnie bym dał radę, ale w ogóle mnie to nie pociąga.
No właśnie, też pana programy kojarzą mi się z taką dynamicznością, z szybkością, z dorzucaniem, z szybkim mieszaniem, co właśnie, a jednak właśnie ciasto, to tak jak pan mówi, to jest stonowane, powoli, bardzo precyzyjne.
No wie pan, no nie na darmo cukiernicy, to jest osobna szkoła. We Francji cukiernicy i pasztetnicy to był jeden cech. Mhm.
Że do pasztetu też jest taka precyzja potrzebna też? No, też tak można powiedzieć?
No tak, no wie pan, potrzebna jest jeszcze pasztet w kąpieli wodnej, pieczony, terina, tak, suflety, żeby suflet... Hitchcock pytany kiedyś, czy czegoś się boi, powiedział, że tylko jednej rzeczy, że zaprosi gości i mu suflety opadną. Suflet, wie pan, musi rosnąć w piecu, wymaga precyzyjnego działania.
A chciałbym też tak spróbować właśnie, jak pan tak mówi, bo ja jednak gotuję dosyć na szybko. Jak u mnie obiad to jest 15 minut. Nie mówię, że nie lubię, bo ja bardzo lubię swoje gotowanie, no ale jednak to jest 15 minut wrzucone często podobne składniki w różnych kombinacjach i powstaje obiad w 15 minut.
Większość ludzi tak gotuje dzisiaj. Stąd popularność kuchni z południowych Włoch, gdzie sos do makaronu robi się często tyle samo, ile gotuje się makaron, albo popularność kuchni dalekowschodniej. Tajskie curry to też jest błyskawiczna forma ekspresji kulinarnej, więc stąd popularność tych kuchni właśnie na całym świecie. Ja będę gotował wegetariańskie curry w mleczku kokosowym, bo mam mleczko kokosowe w kartonie, w spiżarce, mam ananasa, mam w lodówce dwa bataty, z tego się da zrobić, mam zamrożoną trawkę cytrynową, mam imbir, mam czosnek, pastę curry w lodówce też, z tego da się zrobić fantastyczne danie.
Ja mam mleczko kokosowe, to będę musiał, po resztę będę miał pretekst, żeby wyjść z domu na chwilę, to jak pan tylko to zrobi, to
no tylko proszę, uważać.
No tu jest ten problem, bo oszaleć można rzeczywiście, a dzisiaj mamy dosyć ciepły dzień i jeszcze
jak
tak.
Jak się idzie na targ, a na niektórych targach coś się dzieje, to chyba no, jest mniejsze ryzyko, bo się nie przebywa w zamkniętym pomieszczeniu, tak jak w
poznańskie targi będą znowu otworzone. Sanepid wyraził właśnie na to zgodę jako formę bezpieczniejszego kupowania niż w jakichś dyskontach.
No więc właśnie, stary klepacz w Krakowie też częściowo działa. Sprzedawcy są bezpieczni, bo oni są w budkach, czyli są osłonięci szybą od kupujących, a kupujący nie są pod dachem, no więc to też jest bezpieczniejsze.
A to właśnie, jak pan powiedział o starym kleparzu, gdzie pan właśnie zwykle robi zakupy dla siebie samego? Właśnie w takich targach?
No albo na targach, no, ale jeżdżę też czasami do supermarketu, no jeżdżę no, różnie. Ale najczęściej jeżdżę, ja mieszkam w centrum miasta, więc mam najbliżej na stary kleparz właśnie.
Bo z tego co wiem, to jeszcze hala targowa, tam też dosyć dużo się dzieje.
Ale hala targowa, znaczy tam jest plac pod halą targową. Sama hala targowa to jest supermarket w tej chwili. Ona już nie jest od dawna halą targową. No jest plac pod, tak, no Kraków ma parę miejsc ze straganami. Jest taki placyk przy Lea, placyk przy Rydla, nowy kleparz, stary kleparz. U nas się tego nie nazywa bazarami, tak jak w Warszawie, tylko placem. Idziemy na plac. Idzie się na plac po prostu.
Właśnie, jeszcze wracając do mojej babci, bo to są wspomnienia z dzieciństwa. Co czwartek to był dzień targowy i jechało się właśnie na targowice. I to było ciekawe, bo moja babcia mieszka w Ostrowcu i tam się jechało na targowice, ale już w Kielcach, z których ja pochodzę, szło się na bazary.
Nawet... No wie pan, bazar jest określeniem z zaboru rosyjskiego.
Ale nawet w tej liczbie mnogiej, bazary jako...
Na bazary.
Idziemy na bazary.
A wiecie pan, Kielce to jest miasto, które się niezwykle zmieniło na korzyść ostatnimi laty. Ja uważam, że to jest miasto, które... w ogóle swojego potencjału, nie do końca rozwija swój potencjał, bo jest to jedno z najatrakcyjniejszych, a zarazem najmniej znanych turystycznie miejsc w Polsce. No nie wiem, Krzemionki Opatowskie na przykład. To jest kompletny ewenement. No, z czasów chyba neolitu kopalnia krzemienia pasiastego, która jest jedynym takim miejscem na świecie. W Wąchocku mamy jedną z najpiękniejszych romańszczyzn w całym kraju. Mówię o cystersach, o opactwie. No i w ogóle Góry Świętokrzyskie są przepiękne. Kielce były, i nie bójmy się tego słowa, jeszcze 20 lat temu straszną dziurą, w tej chwili nie są. Tam się bardzo dużo zmieniło i bardzo się z tego cieszę.
Ale mam wrażenie, że trochę się wyludniły. Jak wracam do Kielc, bo ja teraz również mieszkam w Krakowie, jak wracam do Kielc, to mam wrażenie, że tam nikogo nie ma. I nie mówię tutaj o czasie tej pandemii, tak, tylko mówię o codzienności.
No ale to jest problem, wie pan, w ogóle większy i głębszy, mianowicie taki, że te wielkie miasta wysysają ludzi, jest łatwiej znacznie o pracę, więc Warszawa wysysa z całej Polski ludzi, Kraków z południowej, Wrocław i aglomeracja katowicka z tamtej części kraju i Trójmiasto, a poza tym no to jest, wie pan, to jest problem, z którym nie tylko my się zmagamy. No jak pan zobaczy południe Europy, w Hiszpanii czy we Włoszech, to tam są puste miasteczka w ogóle.
Sam Kraków właśnie mnie wciągnął, biorąc pod uwagę to, że Kielce nie są dla mnie perspektywistyczne w żaden sposób.
No tak, no ale już się w miarę szybko jedzie między Kielcami a Krakowem. No jeszcze od Miechowa jest źle do Krakowa.
To prawda, drogi tam się zmieniły na korzyść akurat, więc ta podróż jest dosyć przyjemna. I nawet jedzie się już szybciej samochodem wreszcie niż pociągiem, a bo wcześniej było zupełnie odwrotnie.
Nigdy nie jechałem pociągiem do Kielc, ale samochodem można już w 1,5 godziny bez problemu dojechać.
To prawda. Panie Robercie, jak...
Uważając wszakże na patrole w Jędrzejowie.
A miał pan styczność?
Nie, ja jeżdżę, wie pan, jestem legalistą.
No to dobrze, bo tutaj...
Ktoś właśnie nogi wystawił przez okno z trzeciego piętra, widzę to. Ktoś sobie wietrzy nogi.
Jakiś kontakt z rzeczywistością wreszcie.
Bo ja siedzę i patrzę się. Widzę perspektywę, moja kamienica stoi, kończy ulicę, zamyka ją, a to jest ślepa ulica, więc mam perspektywę całej ulicy.
U mnie właśnie też patrzę z bloku na balkony drugiego bloku, to też rzeczywiście ludzie chyba zaczęli porządki robić, ale jest ruch niestety wzmożony, jak tak patrzę po...
Tu jest pusto w miarę.
No to tak powinno, no zobaczymy jeszcze jak długo to potrwa, a dzisiaj ta pogoda nie sprzyja temu właśnie, żeby siedzieć w domu. Niestety, więc oby ludzie nie wyszli. Mam do pana pytanie jeszcze takie, kto mnie zna, ten wie, że ja jestem ogromnym miłośnikiem kawy. Uwielbiam kawę parzoną właśnie w takie nietypowe sposoby, alternatywne tak zwane, Aeropress, drip. Nie wiem, czy mam miał styczność właśnie z takimi sposobami.
Miałem, ale ja jestem, wie pan, w tej dziedzinie niezwykle prymitywny. Mhm. Najbardziej lubię ristretto po włosku z dużą kremą, z mocno palonej arabiki.
Także czyli też tradycyjnie.
Mnie pan skandynawską... kawą parzoną na sposób skandynawski, czyli słabo palone albo prawie w ogóle niepalone ziarna i przelewowe rzeczy, mnie to nie kręci, choć doceniam oczywiście.
Ja właśnie zacząłem doceniać bardzo ilość różnych smaków, które można wydobyć właśnie z takiej kawy, czego na przykład nie jestem w stanie wyczuć właśnie w tych kawach mocniej palonych, włoskich tak zwanych.
To prawda, no bo palenie uśrednia smak, a czasami go zabija. Wie pan, no byłem na Jamajce, widziałem jak rośnie Blue Mountain.
Widział pan?
Tak, uczestniczyłem tam w degustacji tejże kawy. Widziałem proces od początku do końca. Widziałem kawę na Kubie, widziałem kawę w Kambodży. Genialna jest kawa w Kambodży. W Kambodży i Wietnam. Ona ma taki czekoladowy... zupełnie kakaowo-czekoladowy smak, zupełnie co innego. Ale no co ja panu No właśnie że ja najbardziej lubię listy.
No każdy lubi właśnie to, co mu najbardziej smakuje, ale zastanawiałem się właśnie, jak pan odwiedzał różne kraje, podróżując właśnie kulinarnie, to czy spotykał się pan właśnie z jakimiś takimi nietypowo serwowanymi kawami, które panu ktoś polecał? Bo na przykład kawa po wietnamsku, nie wiem, czy miał pan okazję spróbować, czyli z dużą ilością skondensowanego mleka i no parzona tak. właśnie w takim też zaparzaczu nietypowym.
Tak, mam ten zaparzacz, przywiozłem go z Kambodży. Zresztą tę kawę też przywiozłem, tak, to jest kapitalne. No wie pan, w Hiszpanii jest świetne, jest dużo świetnej kawy, no bo jest nam ten, mówię o sposobach, cortado con leche condensado, czyli właśnie kawa z mlekiem skondensowanym. To są wszystko świetne rzeczy, tylko bardzo się po tym tyje.
Oj tak, i to jest właśnie kłopot. Ale chyba tak jest właśnie ze wszystkim. Tego ja nie potrafię zrozumieć. Dlaczego najlepiej smakujące rzeczy muszą być właśnie tymi, od których najbardziej się tyje?
No tak już jest ten świat zbudowany. Melduje posłusznie, że nogi zniknęły z okna.
Dziękujemy bardzo za te informacje. Jest pan czujnym sąsiadem, jak widać.
Tak.
Teraz pan zatrzymał się właśnie w domu. Ma pan jakieś przepisy, które można polecić naszym słuchaczom właśnie, co zrobić takiego prostego, ale jednocześnie dobrego, żeby urozmaicić sobie ten czas, kiedy siedzimy w domu?
No zachęcam do oglądania mojego kanału. Tam właśnie się tym dzielę.
Codziennie pan wypuszcza odcinek?
No w tej chwili tak, chociaż gotowanie co drugi dzień. Mhm. Wie pan, potem może trochę zmniejszę częstotliwość, bo to by wymagało ode mnie. To wie pan, to nie jest rzecz kręcona telefonem. To są rzeczy robione na dwie kamery, które się montuje jeszcze.
Profesjonalnie, więc, całkowicie.
Tak, więc to zajmuje sporo czasu, więc nie da się codziennie. No ale na razie tak, ale a potem
no doświadczenie telewizyjne panu bardzo pomaga w tym stworzeniu tego kanału.
No pewnie tak. A przede wszystkim doświadczenie kwarantannowe mi pomaga.
I też większa właśnie ilość tego czasu. A nie martwi się pan właśnie o to, że w tym momencie nie wiadomo tak naprawdę, ile ta ogólnopolska, ogólnoświatowa kwarantanna potrwa. No i chyba te podróże także różne się odwlekają w czasie, ale tak naprawdę nie wiadomo do kiedy. Czy to będzie miesiąc, dwa?
Trudno się martwić o rzeczy, które od nas nie zależą. A z drugiej strony ja już przeżyłem kwarantannę i żyłem w tej kwarantannie przez lat więcej niż 20. Tą kwarantanną była Polska Rzeczpospolita Ludowa. Również się nie dało z kraju wyjechać w zasadzie. Trzeba się było bardzo postarać. No więc ja wiem, co to jest jakby izolacja wewnątrz jednego państwa. I tylko, że nikt nie wiedział, kiedy się skończy PRL. Teraz też nikt nie wiemy, kiedy się ta kwarantanna skończy, ale jednak perspektywa wydaje się być w tym drugim wypadku znacznie krótsza, na szczęście.
Ale da się porównać właśnie te czasy PRL-u z tym, co mamy tutaj? I też pytam dlatego, bo to nie są moje czasy, które ja przeżyłem.
No wie pan, no stan wojenny. Teraz pan ma mimo zarazy pełne sklepy. A wtedy nic nie było.
A niektórzy właśnie mówią, że łatwiej było wtedy coś kupić mimo wszystko, że to nie było.
No
takie...
jak łatwiej? Gdzie łatwiej? Już nic nie było w sklepach. No teraz pan ma wszystko.
Mają być produkty, mają być ustalane rządowo ceny. Ciekawe, czy do tego dojdzie. Przynajmniej takie.
No, ale to nie mam pojęcia, no ale no bo zawsze są tacy, którzy chcą żerować na nieszczęściu. No więc ludzie zorientują bardzo szybko, że niepotrzebnie mają w domu 100 kilo mąki, 50 kilo ryżu. To się będzie im psuło. Wszystko działa na razie. W sensie miejsc, w których można kupić jedzenie.
No to prawda. I tutaj też jak ludzie chodzą, to ja zauważam, że właśnie kupują mnóstwo. To w ogóle to było bardzo ciekawe, dlaczego tak z psychologicznego punktu widzenia, jak tylko ta sytuacja z koronawirusem zaczynała być taka niepewna, dlaczego właśnie ludzie rzucili się na makaron?
No, ludzie rzucili się na suche rzeczy. Mhm. Makaron i ryż, i mąkę. No to trzeba by tutaj lepiej, psycholog byłby lepszym adresatem tego pytania.
No ale tak naprawdę, sam makaron, ale to było, ludzie wychodzili z makaronem, ale do tego makaronu nic. No i co? No i właśnie, czy planowali wtedy, nie mówię teraz, ale czy wtedy planowali, że będą jedli sam makaron, czy jakieś mieli sposoby na ugotowanie go?
Moim zdaniem niczego nie planowali, instynkt stadny zadziałał. Mhm.
To tutaj, jak już mówimy o makaronie, o samym makaronie, który wydaje mi się do jedzenia jest dosyć dziwny, jaka jest pana najdziwniejsza potrawa, którą pan miał okazję spróbować albo ugotować samemu?
Ale co to znaczy najdziwniejsza, z jakiego punktu widzenia?
No właśnie z pana takiego punktu widzenia, że pana to w jakiś sposób bardzo intrygowało. Było na tyle dziwne, że pan na to patrzył z takim zdziwieniem na tę potrawę. No tak subiektywnie.
No mnie nie dziwią potrawy, nie wiem, z Andów. Mhm. Czyli nie dziwi mnie fakt, że Indianie w Peru i w Ekwadorze jedzą świnki morskie, bo wiem, że je jedzą. Ich dziwi, że ktoś inny ich nie je. Dziwi mnie na przykład połączenie makaronu z ziemniakami, a tak się je w północnych Włoszech. Ladyni tak jedzą.
Makaron z ziemniakami. Miałem okazję spróbować, ale to w Azerbejdżanie, będąc kiedyś na obozie skautowym kilka lat temu, miałem właśnie, podawali nam codziennie albo makaron z ryżem, albo makaron z ziemniakami.
No tak, a są miejsca, gdzie podają frytki i ryż razem do jakiegoś kotleta. No to, to też jest bardzo dziwne, prawda? A jednak tak się dzieje.
I pan unika takich sposobów?
No unikam. No. Nie łączę frytek z ryżem. No, wydaje mi się to absurdalne. Ale jak mi gdzieś dadzą, no to co mam robić?
Nie dziwi pana jedzenie świnek morskich, bo wie pan, że ludzie to jedzą, ale to właśnie wracając do tego pytania, jest jakaś właśnie taka potrawa, która jakoś pana, to może nie tyle co najdziwniejsza, co najbardziej zachwycająca, to może pod tym względem.
Jeśli chce pan zasugerować, że to ja zjadłem nietoperza i przeze mnie się rozprzestrzenił koronawirus, to jest pan w błędzie, nie jadłem nigdy nie tylko nietoperzy, ale różnych takich dziwnych rzeczy, które ludzie w różnych miejscach jedzą. No, nie wiem, zupełnie nie kręci mnie serce węża w Wietnamie. I jak widzę chińską czy wietnamską wódkę ze żmiją w środku, to w ogóle odwracam od tego wzrok.
A to musi być okropne.
Nie wiem, nie piłem. Turyści, głupi turyści w Kambodży nabierają się na to, że miejscowi jedzą tarantule. No, jedli kiedyś z głodu, jak nie było nic innego do jedzenia, natomiast teraz tylko właśnie dla tych turystów to jedzą, no i nie ma żadnego powodu, żeby to jeść. No, jak jest ryż i inne rzeczy, nie ma po co jeść tarantuli. No. Wie pan, ludzie u nas też jedli, nie wiem, pokrzywy, no, kiedyś.
Ale zupa z pokrzyw jest akurat, bardzo lubię, kiedyś ugotowałem sobie.
Tak, i chciałem dodać, że akurat to w przeciwieństwie do pająków jest bardzo sensowne, gdyż zupa z pokrzyw jest doskonała, sałatka z mlecza jest przepyszna to są rzeczy tej wiejskiej kuchni biednej, od których odeszliśmy niesłusznie całkiem.
No teraz trudno by w sumie wyjść przed bloki, na przykład zerwać pokrzywy.
No przed blokiem bym tego nigdy nie polecał ze względu na hipotetyczną zawartość metali ciężkich, ale gdzieś poza miasto, w ustronne miejsce pewnie można pojechać, to jeszcze za wcześnie, maj to będzie dobry moment na pokrzywy.
Ale ta zupa była rzeczywiście taka wyjątkowa w smaku, że zapadła mi w pamięć, zupa z pokrzyw z ziemniakami.
Zaraz będzie dziki czosnek, czyli czosnek niedźwiedzi. No tak, no trzeba słuchać natury i jeść różne dobre rzeczy sezonowe, które ona nam daje.
Ale to odeszliśmy, bo zaczęły pojawiać się te bardziej takie ekstrawaganckie rzeczy, które możemy zjeść, a najlepsze, lokalne, zaczęły odchodzić po prostu w niebyt.
Nie, wie pan, wstydzimy się tej biednej kuchni, no i stąd synonimem dobrobytu jest rosół i kotlet.
Ale jednak szczycimy się plackami ziemniaczanymi, które też ja bym mógł do tej biedniejszej kuchni zaliczyć. No bo jednak jajko, mąka, ziemniaki, śmietana.
Tak, ale to XIX wiek, XX, późno. Ziemniaki się bardzo późno przyjęły w kuchni. Znacznie wcześniej były kasze. I kasze też pan pokazuje, co zrobić z odrobiny pęcaku i dwóch prawdziwków z zamrażarki. Da się, da się.
Widziałem właśnie, jak mieliśmy okazję przez chwilę obejrzeć tutaj przez kamerkę, dużą bibliotekę za panem. I tu właśnie moje pytanie, pytam swoich rozmówców o to, co czytają. Szczególnie teraz w tym czasie kwarantanny, ale w ogóle, jakimi książkami pan się interesuje?
Wie pan, to jest tak trudne pytanie, jak pytanie o ulubioną muzykę. No bo słucham jazzu, słucham muzyki klasycznej, słucham rocka. Raczej byłoby prościej powiedzieć, czego nie słucham.
A czego pan nie słucha?
Disco polo, bo też nie uważam tego za muzykę. I popu nie słucham, takiego najprostszego. Natomiast cała reszta, bardzo proszę, książki. Akurat tutaj mam trochę książek z... No to jest fragment tylko biblioteczki. Tu mam głównie historyczne rzeczy. Natomiast mam parę bibliotek w domu. Co teraz czytam? Szandora Marajego Kronikę Niedzielną. No, Maraj to jest jeden z moich ulubionych autorów, a Kronika Niedzielna to zbiór felietonów, które zamieszczał w węgierskich pismach w dwudziestoleciu. Więc właśnie to teraz czytam.
Czyli książki historyczne.
Nie, to nie jest
historyczne. To nie, to nie.
To jest normalna proza.
Ale sięga pan bardziej po fikcję niż literaturę faktu?
Sięgam po wszystko, co mnie zainteresuje.
O gotowaniu jest taka ciekawa książka, nie wiem, czy pan, ja bardzo lubię literaturę faktu, głównie reportaże w sumie tak naprawdę czytam, ale Jak nakarmić dyktatora? Bardzo ciekawa...
Owszem, czytałem.
Czytał pan?
Tak, czytałem. Tak, ciekawa rzecz.
To tutaj ja również, jak już obaj mieliśmy okazję to przeczytać, to również słuchaczom można polecić. Z perspektywy kucharzy, osób, które gotowały dyktatorom światowym na świecie, jest właśnie książka, rozmowy właśnie z tymi osobami. Z perspektywy właśnie kucharza, jak było nakarmić
dyktatora. Tak, jest tam kucharz Pol Pota, jest tak. Kucharz...
Pol Pota to kucharka chyba też była.
Kucharka, tak. Jest kucharz Saddama Husajna, i Diego Amina, i tak dalej, i tak dalej.
Nie wiem, czy to nie był Enver Hoxha, który był z Albanii, tak? Jak dobrze kojarzę.
Owszem, Enver Hoxha był dyktatorem
albańskim. I tam była właśnie, to jest coś, co teraz rzuciło się na mnie na tyle, że jak jem winogron, to od razu mi się ta historia przypomina, ponieważ tam była historia taka, że Enver Hoxha zażyczył sobie, że gdzieś jadł winogrono bezpestkowe. A w tamtych czasach, w których oni żyli, mimo że to był dyktator, mógł mieć wszystko, to jednak takie winogrono było trudno dostępne. I kucharz wygrzebywał ze strachu, żeby pestki winogrona i podawał w ten sposób to winogrono dyktatorowi.
Hoxha to był niezły dodatek. Zresztą Albanii jest... No, Albania jest niezwykle wdzięcznym tematem przez swoją tragiczną historię. Pani, ona się nazywa chyba...
Reiner,
właśnie. Reiter to... Pani Reiner swoją ostatnią książkę o Albanii napisała. Bardzo wstrząsająca rzecz.
I tutaj
wcześniej o Rumunii.
Powiedzieć właśnie, że Małgorzata Reimer była gościem Domowych Inspiracji 3 dni temu bodajże. I właśnie rozmawialiśmy o sytuacji związanej z koronawirusem w Albanii.
No i jak tam jest? Boże.
Ciężko też jest, ciężko, ale bardzo radykalne kroki władza wystosowała. Czyli oni mają przez większość dnia, bo to było 18 godzin, teraz troszkę zmniejszyli, 16 godzin trwa godzina policyjna. Jeszcze kilka tygodni temu za podróż samochodem, za jazdę samochodem można było stracić dożywotnio prawo jazdy, między innymi. No i właśnie, to, ale oni sobie mają problem z respektowaniem tych zasad, ponieważ mimo zakazu kawiarnie na przykład dalej się otwierają.
Oni nie są w stanie żyć bez kawiarni, bo są południowcy.
Ale też chyba mają problem właśnie z respektowaniem zasad, bo to też przez wiele lat...
We Włoszech też mieli.
No i chyba to też pokazuje tą skalę zachorowań.
No więc właśnie.
Ale widziałem też u pana, że pan czytał książkę ostatnio o Węgrzech bodajże. Miał pan takie zdjęcie wydaną przez wydawnictwo Czarne.
A no nie, to czytałem Szczerka.
Tak, tak, tak.
Czytałem ostatniego Szczerka. To jest podróż przez... jaki jest tego tytuł dokładny? Podróż przez... Via Carpatia.
Tak, 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 dokładnie.
Wie pan, no to jest wstrząsająca rzecz, bo to jest wiwisekcja dzisiejszych Węgier z odniesieniami do współczesnej Polski. Jak buduje się autorytaryzm. Doskonała książka, polecam.
No właśnie, ona czeka u mnie na czytniku, jest następna, bo w tym momencie czytam takie eseje o Rosji, to też jest dosyć ciekawy temat.
Czyje?
Eseje Miedwiediew nazywa się autor.
Nie pamiętam. Ale Roy Miedwiediew?
Nie, o właśnie sięgam po nią. To jest Powrót rosyjskiego lewiatana, Siergiej Miedwiediew. Napisał tę książkę. Właśnie, bo to jest książka wydana chyba w tym miesiącu nawet, właśnie przez wydawnictwo Czarne. To jest zbiór esejów dotyczących Rosji. Pokazuje właśnie absurdy tego kraju. Bardzo ciekawe, jak będzie miał pan okazję sięgnąć.
No jak tylko otworzę księgarnię, to z największą przyjemnością.
Czarne nawet chyba w tym momencie za darmo wysyłkę uruchomiło, więc tu może pan skorzystać.
Ale mam multum rzeczy nieprzeczytanych, które czekają na swoją kolej.
No i to jest właśnie problem w tych książkach.
Nie mam co robić z książkami.
Mam pytanie od słuchacza jeszcze, to tak na koniec chciałbym pana zapytać. Czy zna się pan osobiście z Magdą Gessler?
Tak, znam się.
I mieli państwo okazję coś ugotować razem?
Nie.
A planuje pan to wdrożyć w przyszłości?
Ale... W jakim sensie?
No jednak Robert Makłowicz i Magda Gessler, no to właśnie można dwie takie postacie chyba, o których się w pierwszej kolejności myśli, jak się myśli o gotowaniu w Polsce.
Chyba nie planowałem z Magdą gotowanie, ale kto wie, nigdy nic nie wiadomo. Tak, na myśl.
Kuchenne rewolucje Roberta Makłowicza. Ciekawe, jaki temperament by ten program miał.
Są już kuchenne rewolucje, więc nie ma potrzeby drugich kuchennych rewolucji. Przeprowadzać za dużo rewolucji, wie pan, to niezdrowo. Była rewolucja lutowa, a potem październikowa i to się niedobrze skończyło. A lutowa by wystarczyło.
A no właśnie. A jeszcze wracając do Kielc i kuchennych rewolucji Magdy Gessler, to niestety tam dosyć szybko, to właśnie zastanawiam się, jak to też działa, bo program był ciekawy, a szybko restauracja upadła. Po kuchennych rewolucjach. Był wielki szyld, kuchenne rewolucje Magdy Gessler tutaj były w ogóle, a już tej restauracji na Sienkiewicza w centrum Kielc od lat nie ma.
Sienkiewicza to główna ulica w Kielcach.
Tak, tak, tak. Znaczy ten główny deptak taki.
No tak, tak. Wie pan, no nie mam pojęcia, trudno mi dokumentować, nie byłem w tej restauracji.
No i właśnie, to też zastanawia mnie właśnie, czy te rewolucje do końca mają sens tak naprawdę. Czy to jest chwila potrzeba programu, no i potem już dzieje się, co się dzieje.
Medialnie na pewno mają sens, zważywszy na to, ile ludzi ogląda ten program. Natomiast nie wiem, nigdy nie byłem restauratorem, nigdy się nie zgłosiłem do tego programu, więc trudno mi to komentować od drugiej strony.
A to jest ciekawe właśnie. Nie myślał pan o spróbowaniu tej roli restauratora, żeby pokierować swoją...
A wie pan, dzisiaj być restauratorem, jak się okazuje, to jest całkowita plajta i klapa. No proszę zobaczyć, wszystkie knajpy zamknięte. Wiele z tych lokali, lepiej nad tym się zastanawiać, wiele z tych lokali upadnie, się już nie podźwignie. No bo nie ma turystów, już nie będzie w Krakowie pewnie tylu turystów przez lata, ile było jeszcze miesiąc temu.
No to jest straszne.
To zmieni rynek, no w ogóle zmieni nasz świat. My sobie nie zdajemy z tego sprawy. Nie wiemy, czy to już są 2 tygodnie, czy to będzie miesiąc, czy dwa. To tak naprawdę większego znaczenia nie ma. Świat, w którym żyliśmy, właśnie się skończył. Teraz będzie inny. A jaki, to się niestety dopiero okaże.
Bardzo mocne słowa, ale prawdziwe, że świat ten już się skończył, bo to dotyka z Agnieszką Holland, z panią Agnieszką Holland. Rozmawialiśmy o tym, że to w ogromnym stopniu już dotknęło i dotknie filmy, produkcje filmowe. Właśnie z Gosią Reimer o książkach, że będzie duży problem w ogóle z, nie tyle co z pisaniem, co z promocją tych książek, docieraniem do czytelników, żeby to było źródło też zarobku dla autorów.
No ale wie pan, trzeba szukać pozytywów. No tego wszystkiego było za dużo. No ktoś powiedział, że więcej ludzi w Polsce pisze książki niż je czyta. No może najlepsi się obronią, no a nie wiem, zobaczymy.
Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jednak ta przyszłość czeka nas troszkę lepsza. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Rozumiem, pan w Krakowie w tym momencie.
Ja w Krakowie, u siebie w domu.
To szkoda, że akurat przez internet, mimo że jesteśmy w tym samym mieście, no ale sytuacja nas do tego zmusiła. Ja pozdrawiam z Podgórza.
Śródmieście się kłania.
Dziękuję bardzo. Robert Makłowicz był gościem domowych inspiracji Sidorowicza.
Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.
Inspiracje Sidorowicza.